Podcast. Porozmawiajmy o Poznaniu.
Dzień dobry, witajcie. To kolejny odcinek podcastów numer 6. Porozmawiajmy o Poznaniu, to jest hasło naszego projektu, w którym rozmawiamy z bardzo ciekawymi, inspirującymi ludźmi z Poznania. Organizatorem podcastu jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania, partnerami są WTC i partnerem technologicznym PCSS, a mecenasem projektu jest UTAL. I UTAL jest dzisiaj ze mną w osobie pana prezesa Jacka Wojciechowskiego. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia.
Bardzo dziękuję również. Myślę, że podczas tej rozmowy będę miał parę ciekawych rzeczy do opowiedzenia.
Na pewno tak, na pewno tak. Firma UTAL jest stosunkowo nieznaną firmą, a bardzo znaczącą, powiedziałbym, ponieważ jest to trzeci gracz na rynku tablic rejestracyjnych na świecie, obecny w 55 krajów, główny dostarczyciel technologii do takich krajów jak Stany Zjednoczone, Niemcy, Rosja, Ukraina. Także wiele tematów do rozmowy, ale na początek chciałem się zapytać, jak to się wszystko zaczęło?
No, zaczęło się 29 lat temu, kiedy to przyszedłem z państwowej wtedy firmy do biznesu, można powiedzieć, prywatnego i związałem się z niemiecką firmą, która chciała w ramach ekspansji wejść na ten rynek i, że tak powiem, zaczynając praktycznie od zera, bo branża była mi oczywiście nieznana, wiedziałem tylko, że tablice rejestracyjne są na samochodzie, jedna z przodu, jedna z tyłu. Krok po kroku rozwijałem tą działalność, mając na uwadze, że no Polak potrafi przy tym niecaniu, byłoby głupio, gdybyśmy jakoś kiepsko wypadli, więc rozwijałem, aż doszło to do momentu, kiedy byliśmy tyle duży, że zaczęło nam ciążyć to niemieckie tutaj towarzystwo, no i zacząłem powoli firmy wykupywać. Także wszystko odbyło się legatis, nie było tu żadnych jakichś tam szantaży czy czegoś innego. Krok po kroku staliśmy się trzecią firmą na świecie i w tej chwili, no muszę powiedzieć, że wypieramy tą firmę, która z rynku, która była założycielem. No, krótko mówiąc, odwrotny proces, jak to się odbywa niestety często w Polsce, że Niemcy wykupują nas. No to ja wykupiłem Niemców.
Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy proces i myślę, że no, pana ambicje sięgają dużo dalej. Drugie miejsce na rynku, pierwsze miejsce na rynku w przyszłości?
To znaczy cel, który jest postawiony, no ja sobie stawiam, ale to będzie postawiony przed moimi następcami, numer jeden. No, dlaczego akurat w tej nie za dużej branży Polska nie może być najlepsza?
Absolutnie. I to firma z Poznania, też podkreślmy to, bo mamy naprawdę bardzo wiele firm, które odnoszą sukcesy na rynkach międzynarodowych i UTAL jest jedną z tych firm. I to jest bardzo ważne.
No, cieszy mnie, że pan to tak to postrzega. W każdym bądź razie my nie przestajemy działać, a naszą mocną stroną, wbrew pozorom, jest technologia. Te niemieckie firmy, które są przed nami, numer jeden i numer dwa, są takie, bym powiedział, tłuściejsze, czyli mają więcej rynku i tak dalej, ale technologię my mamy już lepszą. Czyli jesteśmy nowocześniejsi, no tylko trochę chudsi. Jeszcze.
Tak, no i ten progres jest szybszy, prawda? Czyli ten postęp, bo zaczynaliście od zupełnie innego
jest szybki. Pułapu. Te firmy to są firmy, jedna jest z końca XIX wieku, druga jest z pierwszej połowy XX wieku, a my mamy 29 lat. Także nasze tempo wzrostu jest wysokie i robiąc taką pewną aproksymację, jeżeli się nic nie zmieni, będziemy tak się rozwijać, to powinniśmy na tą pozycję numer jeden wejść za jakieś 7-8 lat.
Czyli ale całkiem niedługo.
No, dobra, to jest taka kalkulacja. No.
Wow, to faktycznie bardzo, bardzo niedługi okres. 55 krajów, w których jesteście obecni. Jak to się stało, że aż tyle krajów? To jest dla mnie niesamowite. To jest cały świat tak naprawdę, w różne kontynenty, bo i mamy tu obecną Wenezuelę na którejś z tych tablic, mamy też Nepal. Także tych miejsc jest bardzo, bardzo wiele.
No tak wyszło, że po okresie tego pierwszego etapu rozwoju Polska była dla nas za mała. Muszę powiedzieć, że gdyby na przykład odpadł nam ten eksport, to firma by splajtowała natychmiast, no bo z Polski byśmy się nie używili, o tak można powiedzieć. No oprócz tego no, pewna ambicja, niektórzy mówią, że to jest połączenie pracowitości i charyzmy pewnej, no spowodowały, że pozycję mamy taką, jaką mamy. W każdym razie musimy sprzedawać do wielu krajów, no bo z jednego się nie używimy, czy z dwóch, czy z trzech. Tam wchodzimy, gdzie mamy atuty. typu nowa technologia, właśnie to są jakieś takie przykłady, gdzie nie są zastane układy takie, że ktoś dostarcza od lat i ciężko wejść. No więc to różne są przyczyny, dlaczego jesteśmy w tym kraju czy w innym. Ale na przykład w Stanach, które są krajem nowoczesnym, weszliśmy ze względu na nowoczesną, wydajną technologię i umiarkowane ceny.
Czy to jest dobre połączenie? Nowa technologia, umiarkowane ceny. Czy to jest siła Utalu w pewnym sensie?
Mam taką zasadę, żeby, że tak powiem, jeść małą łyżeczką, jak to się mówi. Czyli mniej, ale więcej krajów, więcej tablic, więcej maszyn.
I ten zasięg jest coraz większy.
I ten obrót jest oczywiście wtedy duży, no a zysk na każdej sztuce jakiś tam się zbiera.
Bardzo ciekawa taktyka rynkowa. A proszę mi jeszcze powiedzieć coś więcej na temat samej produkcji tablic. Widzimy tutaj nowe polskie tablice, które nie są jeszcze dostępne, można by powiedzieć. Proszę coś powiedzieć więcej o tych nowych zabezpieczeniach, które tutaj widzimy.
Tablice ewoluują w jednych krajach szybciej, w innych wolniej. W krajach zacofanych, afrykańskich czasami wprowadza się bardzo nowoczesne rozwiązania, bo tam to startuje się z grubsza od zera. Były na tablice jakieś blasze stalowej wmalowane byle czym. No więc teraz się wprowadza już według nowych technologii. W krajach takich już ustabilizowanych, na przykład europejskich sytuacji, no to jest trochę trudniej. W Polsce też, nie ukrywam, idzie to dość trudno. Tablice odblaskowe zostały wprowadzone jako jedne z ostatnich w krajach tu europejskich. Nie ukrywam, że musiałem 8 prawie lat biegać, jeździć do Warszawy. Dlatego teraz już tak może mniej chętnie, że do Warszawy najeździłem. I co rok, czy co 2 lata wprowadzamy jakąś nowość. I na przykład ostatnio zostały wprowadzone zabezpieczenia laserowe, taki orzełek na tablicy, oznaczenie producenta tablic surowych. A to, co w tej chwili tutaj Państwo widzą, to jest nowy krój pisma, który jest bardziej czytelny. W tej chwili jest coraz więcej układów rozpoznawania znaków na parkingach czy na autostradach. Te litery są troszeczkę szersze. Krój jest taki trochę ładniejszy, ta czwórka czy szóstka nie jest taka, no bym powiedział, brzydka jak obecnie. No i ta kreska tak zwana, czy ten znak jest trochę szerszy. Są takie drobiazgi, ale jak to się mówi step by step, ta tablica się staje coraz bardziej...
Cały czas to ewoluuje, można powiedzieć.
Tak, no pozornie, którzy twierdzą, że to jest kawałek blachy. Akurat blacha aluminiowa, czyli to, co jest tym nośnikiem, jest najmniej istotna i nie jest wcale cenowo twórcza. Podstawowym są te folie właśnie, to, co się nakłada.
Które zapobiegają podrobieniu takiej tablicy.
Tak, to znaczy co chodzi o dwie rzeczy. O jedną, o trwałość tablicy i o jej czytelność. I drugie, żeby, jak to się mówi, byle kto nie podrobił, ponieważ no, zawsze są tacy, którzy są w stanie podrobić.
Absolutnie, absolutnie. I tutaj mamy też u nas w studiu tablice z różnych bardziej egzotycznych krajów. Mamy Nepal, mamy też Wenezuelę i mamy też Egipt. Czy te tablice są bardziej zaawansowane technicznie niż polskie tablice?
Zdecydowanie. One mają więcej zabezpieczeń i bardziej nowoczesne zabezpieczenia i pewne elementy trwałościowe też. Także to jest taka, bym powiedział, nowa generacja. No tak się składa, że w świecie, w wielu krajach te tablice są już na wysokim poziomie. W Europie są na ogół na takim sprzed iluś lat, powiedzmy.
Z czego to wynika? Że wydawałoby się, że Europa powinna być na przodzie takiej kategorii.
No tak się składa, że jednak ten rozwój technologiczny jest głównie w Stanach, w Chinach czy dalekiej Azji, a Europa, nie mówię, że tonie, ale w każdym razie nie nadąża trochę.
Nie dobrze, ale rozumiem, że firma Utal też nadąża za tym, co inne kraje jakby wymagają od takiego wytwórcy tablic. I to jest cały czas jakby proces uczenia się, tworzenia nowych rozwiązań.
Pan troszeczkę obraził, ponieważ my nie nadążamy, czyli tylko my kreujemy to.
Czyli to jest, czy to jest
to nas podrabiają.
A, i to jest właśnie bardzo ciekawy przykład, czyli firmy takie jak Utal są tak naprawdę twórcą tych rozwiązań i to ewentualnie rządy akceptują?
No tak.
Lub wprowadzają,
tak.
Nie, ale to wychodzi od firm.
Tak jest. To
czyli w tą stronę.
My proponujemy, my w naszym dziale R&D, ja tam pracuję 20 inżynierów, stosujemy różne technologie, które staramy się zaimplementować na tablicach. To są z różnych, no niektóre są stosowane na banknotach, czy w każdym razie te technologie staramy do nich przekonać tych decydentów w poszczególnych krajach, którzy potem czy ustalają normy, czy ogłaszają przetargi. To nie jest sami łatwo, bo urzędnicy często wiedzą wszystko lepiej i w związku z tym, no ale oni muszą to zaakceptować, ponieważ my nie możemy sobie sami gdzieś produkować tablic, musimy dostać zamówienia na tablicę, czyli musimy wygrać przetarg.
Czyli ta zmiana wychodzi od firmy. Bardzo, bardzo to jest ciekawe. Ale wiem, że jeszcze oprócz samych tablic rejestracyjnych produkujecie też tablice z nazwami ulic miast. I tu na przykład w Poznaniu możemy zobaczyć te tablice, ale także w 500-600 miastach i miasteczkach w Polsce.
Tak, to jest prawda. To jest co prawda taka trochę może uboczna gałąź. To też jest tablica, w związku z tym łatwo nam to zrobić. Ale faktycznie jakieś 500-600 miast i miasteczek w Polsce ma nasze tablice, jako tablice nazwami ulic. Ostatnio wygraliśmy duży taki przetarg w Katowicach, cały Śląsk będziemy otablicowywać. W Poznaniu też są. Nie są za ładne, ale to jest nie moja wina, że tak powiem, czy nie wina Utalu, tylko decydentów w Urzędzie Miasta Poznania, którzy stwierdzili, że szare będą ładniejsze. Mi się osobiście nie podobają, ale jak chodzi o jakość, to one są trwałe i dobre. I tutaj...
I w miarę czytelne.
No dobrze, to zgódźmy się.
Zgódźmy się co do tego. Dobrze. Panie prezesie, porozmawialiśmy o tej stronie biznesowej, teraz chciałem porozmawiać o stronie społecznej odpowiedzialności biznesu, bo wiem, że Utal tutaj też działa na tym polu bardzo prężnie, tutaj szczególnie w osobie pana prezesa. Dlaczego to jest ważne dla takiej firmy jak Utal, żeby działać poza biznesem, też właśnie dla społeczeństwa i żeby oddawać pewną część dla ludzi?
No ważne w moim pojęciu jest, ale to wynika troszeczkę z mojego i wychowania i z moich przekonań, ale też niewątpliwie jest to użyteczne firmie. No więc ja uważam, że tym pewnym majątkiem, który się tworzy w efekcie działania, oczywiście większość idzie w inwestycje i w rozwój firmy, ale coś tam zostaje i z tym po prostu uważam, że warto się podzielić. I ludziom, którzy są w ciężkiej sytuacji, czy organizacjom, którym trzeba pomóc, bo robią coś dobrego, a nie mają odpowiednich jakichś tam czy dotacji, czy subwencji. Także to jest moje własne przekonanie. Ale oczywiście dla firmy też to jest przydatne, ponieważ firma taka jest postrzegana w okolicy jako przyjazna. Wielu ludzi nie interesuje specjalnie technologia, to, że wytwarzamy bardzo nowoczesne roboty, maszyny, automaty, które dziś sprzedajemy. To jest, można powiedzieć, nasza wewnętrzna sprawa i z tego jesteśmy znani, powiedzmy, w świecie u potencjalnych odbiorców. Ale na przykład mieszkańcy Swarzędza to bardziej widzą nasze działania w zakresie właśnie finansowania pozytywnych jakichś akcji. No i dlatego też no, finansujemy wiele rzeczy.
Jak jest klucz do finansowania tych akcji? Jak jest proces decyzyjny? Co wybieramy, a czego nie wybieramy, jeśli chodzi o dofinansowanie akcji społecznych?
To nie ma takiego klucza. Są pewne rzeczy, które stale robimy. Na przykład w Orkiestrze Świątecznej Pomocy zawsze staramy się być w pierwszej dziesiątce, albo tam bliżej tam pierwszego miejsca, ale nigdy pierwsześmy nie zajęli. No tak mieścimy się tak w jakiejś tam właściwie takiej proporcji, piąte, szóste miejsce.
Pierwsze to na rynku tablic rejestracyjnych w przyszłości.
No pierwsze, tak, ale wśród producentów tablic to wiadomo, że w tym temacie to jesteśmy pierwsi. Bo uważam, że akurat orkiestrę Owsiaka trzeba popierać. Facet robi dobre rzeczy.
Tak.
Nawiasem mówiąc, ja przechorowałem COVID w szpitalu i leżałem w łóżku, które było sponsorowane przez
Owsiaka.
Przez Owsiaka, więc mi się miło zrobiło, bo tam może jakiś grosik tego też tutaj się zna. Także są pewne rzeczy, które stale wspieramy. Na przykład zakład tam specjalnej troski tam dla osób takich upośledzonych, Swarzędzu, czy no, już nie chcę mówić, bo wyjdzie, że tutaj jakoś tak się może epatuje. Nie.
Ale myślę, że to jest też ważne jako przykład też dla innych firm, żeby to robić.
Też są różne akcje takie spontaniczne. Dochodzi do nas jakaś tam informacja, że ktoś jest w ciężkiej sytuacji, trzeba mu pomóc, więc właściwie no, nie ma jakichś takich, jakaś opieka społeczna, czy miasto, czy coś, nie widzi jakiegoś tytułu, no to nam jest to łatwiej po prostu.
Czy tam, gdzie państwo nie może, czy lokalne władze.
Tak, tak, także ja bym powiedział, że nie ma jakiegoś klucza, tylko po prostu jest temat, a to jakieś tematy dopływają, no to nie znaczy, że zawsze wszędzie pomożemy, czasami stwierdzamy, że to akurat nie bardzo. Ostatnio był temat jakiś tam, nie wiem, dofinansowania cmentarza w jednej sąsiedniej gminie. No to jakoś tak nie poczuwałem się. Ale generalnie to, jeśli widzimy, że możemy pomóc, stać nas, no to pomagamy.
Super, super. Bardzo fajne podejście, ale też oprócz tych akcji społecznych, o których pan wspomniał, jest pan żywo zainteresowany historią i to też objawia się w pana działalności pozabiznesowej.
To prawda. W okresie takim studenckim byłem przewodnikiem po Poznaniu, tak trochę może też rodzice...
A, to tego nie wiedziałem. To
rodzice mnie zarazili tym trochę. I ta historia, i ta... Znaczy ja w ogóle jestem takim poznaniakiem z dziada pradziada, no więc to tak jakoś powoduje, że chciałoby się, żeby w tym Poznaniu było coś tam lepiej i tak dalej. No i parę rzeczy ufundowałem, jakieś płyty nagrobne, na przykład Kazimierza Odnowiciela i Mieszka II w katedrze w Poznaniu. No a teraz to jest temat pomnika Przemysła II, który z bólami powstaje, bo aczkolwiek jest finansowanie, to znaczy moje, no to tak troszeczkę ciężko idzie w tym mieście. No nie wszyscy to rozumieją.
Tak, no myślę, że do pewnych idei troszeczkę czasu zajmuje, żeby przekonać inne osoby.
Tak,
a skąd
nie,
pomysł na ten konkretny pomnik?
Powstał Zamek Przemysła. I nie każdy wie, że to jest ten Zamek Przemysła, więc ten pomnik Przemysła to byłby uzupełnienie. Ale co przyświecało mi? Poznań mianowicie jest trochę jakby zakompleksiony. Mówi się, jak się zapyta gdzieś w Polsce, jakie były stolice polskie, no to mówią Gniezno, Kraków, Warszawa.
I nie ma tam Poznania.
Nie ma Poznania, albo ten Poznań jest jakoś tak byle jak. A tymczasem faktycznie badania pokazują, że głównie jednak był Poznań. Gniezno było stolicą kościelną i do tej pory jest tytularną stolicą kościoła katolickiego. Więc tym poznaniakom, którzy są troszeczkę tacy jakby zakompleksieni, bo ja wiem, może nie chcę tak...
To, że nam brakuje takiej dumy z tego, że jesteśmy
tak,
poznaniakami.
No, to chcę pokazać, tu była stolica. Tu powstało na Zamku Przemysła godło polskie. Więc nie mamy żadnego pomnika takiego konnego, dużego. W innych miastach się jeździ po świecie, to pełno tych koni stoi.
Tak.
A u nas nic nie ma. Więc mówię sobie, funę temu miastu ten pomnik. Aczkolwiek miasto się trochę broni. No, znaczy jest ten już w tej chwili na etapie takim, że jest
koniec. Ale czy to kwestia samego designu pomnika, czy jakieś inne aspekty?
Ja myślę, że to wynika głównie... Znaczy, nie, to się toczy. Ja mam podpisaną umowę z prezydentem, że to tak dalej.
To także wydarzy się w końcu.
To się wydarzy. To się wydarzy, tylko tyle, że idzie trochę jakby wolniej i niepotrzebnie jest dużo zakrętów.
Nie wyciągnąć dużo względów. Dalsze plany w zakresie właśnie tej odpowiedzialności społecznej biznesu, pomników, tej działalności historycznej? Bo rozmawiając z panem przed naszą rozmową tutaj w studiu, powiedział pan takie fajne przysłowie: ostatnia koszula nie ma kieszeni.
No,
bardzo mi się to spodobało.
Faktycznie, to jest takie w Niemczech popularne, ale no, w przetłumaczeniu na polski to tak właśnie brzmi. No otóż... No, to jest prawda, że no, ten majątek lepiej jakoś użytecznie zużyć dla osób potrzebujących, dla miasta i tak dalej, niż go gdzieś chować i potem tylko jakieś tam problemy mieć, albo rodzina może mieć problemy. O.
Tak,
ale jak rodzina to usłyszy, to na pewno będzie, tutaj będę miał jakąś burę.
Nie, myślę, że nie będzie bury, panie prezesie. Czyli dalej będzie pan działał, oprócz oczywiście tej działalności biznesowej, ta działalność historyczna, społeczna odpowiedzialności biznesu, możemy się spodziewać, że coś dalej się będzie szykowało, jak znam pana.
Zapewne. Znaczy, ja wyznaję też taką zasadę, że człowiek powinien być społecznie użyteczny, więc na razie jakoś tam mi siły dopisują i jakoś nie muszę, jak ktoś mówi, wypoczywać. Zresztą złośliwcy mówią, że etap emerytury przeskoczę, więc w związku z tym no, będę działać dalej. Także to się nic nie zmieni. Ta moja wizja właśnie, żeby Utal był numerem jeden i mógł pokazać światu, że Polacy nie gęsi, no to w dalszym ciągu jest aktualne i w tym kierunku będę działał.
Za to trzymamy kciuki i bardzo dziękuję za udział w podcaście. Bardzo wiele ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się, szczególnie na temat tablic rejestracyjnych, ale też sukcesu w biznesie i poza biznesem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był prezes Jacek Wojciechowski, prezes naszego mecenasa firmy Utal, a ja zapraszam już na kolejny podcast w kolejnym miesiącu z następną wyjątkowo ciekawą osobą znaczącą dla miasta Poznań. Dziękuję, pozdrawiam. Organizatorem podcastu jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Mecenasem projektu jest firma Utal. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to partner technologiczny, a to wszystko powstało przy współpracy STRIN i WTC Poznań.